Niewielu Asyżan wierzyło, że Franciszek zdoła dostać się przed oblicze papieża. Podziwiam braci mniejszych, opowiadał ksiądz od świętego Damiana, ale prawda jest taka, że w tych podartych habitach wyglądają na żebraków i rzezimieszków. Nie dopuszczą ich do papieża. A nawet gdyby jakimś cudem to się udało, papież nie zgodzi się na zatwierdzenie zakonu o tak surowych zasadach. Ksiądz miał świętą rację. Bracia mnisi nie mieli szans na audiencję. W Rzymie spać musieli pod gołym niebem. Żebrali o kromkę chleba, narażając się miejscowym biedakom. Nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby nie nadzwyczajna pomoc i zwyczajny odruch serca pewnej Rzymianki. Przechodząc obok Lateranu, dama zwróciła uwagę na nietypowych żebraków. Siedzieli spokojnie na schodach i modlili się. Nie reagowali na zaczepki i kpiny włóczęgów. Twarze mieli łagodne, choć byli brudni i wyglądali na bardzo głodnych. Jeśli ktoś dawał im jałmużnę, szybko ją tracili, bo inni żebracy od razu wyrywali im darowane przedmioty, jeszcze ich przeklinając. Oni nie bronili się. Kobieta doszła do wniosku, że ci ludzie muszą mieć wielką wiarę, skoro w takiej sytuacji potrafią zachować pokój serca. Postanowiła zaprosić ich do swojego domu. Nakarmiła i pozwoliła się umyć. Tak poznała pragnienie Franciszka i jego rycerzy. Postanowiła ułatwić im audiencję u papieża Innocentego III. Osobiście zaprowadziła Franciszka do jednego z biskupów. Wprawdzie audiencji biskup nie obiecał, ale mógł Franciszek usiąść u drzwi kościoła, z dala od żebraków, aby w spokoju mógł modlić się o cud. Bóg wysłuchał tej modlitwy szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Papież miał w nocy sen. Śniło mu się, że bazylika na Lateranie wali się w gruzy. Panie, ratuj swój kościół, wołał przerażony Innocenty, ale pęknięte mury zaczynały się kruszyć coraz bardziej, a stropy chwiać. Nagle do bazyliki podbiegł mały człowieczek ubrany jak żebrak. Podparł ścianę swoim mizernym ciałem i stało się coś niezwykłego. Mury na powrót zrosły się, a pęknięcia zabliźniły. Papież Innocenty obudził się zlany potem. Pierwsze kroki skierował do bazyliki, by modlić się w intencji kościoła. Jakież było jego zdumienie, gdy przy drzwiach dostrzegł człowieka. Tak, widział go we śnie. Kto to jest? Zapytał strażnika. Franciszek Bernardone z Asyżu. Niegroźny szaleniec. Chce założyć nowy zakon. Papież natychmiast kazał wezwać Franciszka i jego towarzyszy. Patrzył i nie mógł pojąć, jak tacy oberwańcy, podobni żebrakom, mogą uratować kościół. Nie chciał jednak sprzeciwiać się woli Boga. Będzie jak zechcesz, Franciszku. Zatwierdzę twój zakon. Uszyjcie tylko dla siebie porządne habity. Nie możecie tak reprezentować kościoła. Franciszek poczerwieniał. Upadł na kolana i szepnął nieśmiało: Nigdy nie ośmieliłbym się sprzeciwić tobie, panie, jednak co takiego, mów śmiało. My pragniemy być najubożsi z ubogich i najmniejsi z małych. Chcemy naśladować ubogiego Jezusa, który narodził się w stajni i umarł nagi i wyszydzony na krzyżu. Nie chcemy stroić się w porządne szaty. Gdybyśmy takie otrzymali, dalibyśmy je biedniejszym od siebie. W takim stroju reprezentujemy tych najbiedniejszych i wzgardzonych. Papież zamyślił się. Nie spodobał mu się pomysł z tak radykalnym ubóstwem, ale zatwierdził zakon, a Franciszka polecił wyświęcić na diakona. Wydał też zgodę na noszenie tonsury przez braci. Uszczęśliwieni bracia natychmiast wygolili sobie na czubku głowy kółka, które były znakiem przynależności do duchowieństwa. Po powrocie do Asyżu zakon braci mniejszych zaczął się rozrastać. benedyktyni wydzierżawili Franciszkowi porcjunkulę za symboliczną cenę kosza ryb rocznie. Bracia zamieszkali w szałasach wokół kościoła, a później wybudowali dla siebie skromny klasztor. Do zakonu wstępowało wielu szanowanych obywateli, wśród nich Rufin, kuzyn pięknej Klary, co wstrząsnęło arystokratyczną rodziną Diofreduccio, a był to dopiero początek kłopotów tego rodu. W nocy z 18 na 19 marca 1211 roku odbyły się w Porciunkuli postrzyżyny i obłóczyny Klary. Dziewczyna w tajemnicy opuściła swój dom, ponieważ postanowiła poświęcić życie Bogu. Jej złote włosy, obcięte nieco drżącą dłonią Franciszka, upadły na ziemię. Bracia schowali je na pamiątkę. Klara zamieniła bogatą suknię na ubogi habit i od tego momentu święte ubóstwo towarzyszyło jej do końca życia. Początkowo siostry benedyktynki udzieliły Klarze schronienia. Kiedy jednak dołączyła do niej Katarzyna, rodzona siostra i kilka przyjaciółek, dziewczęta zamieszkały w klasztorze zbudowanym specjalnie dla nich przez braci mniejszych tuż przy kościele San Damiano. Bogaci mieszkańcy miasta byli wzburzeni. To jakieś szaleństwo, rozpaczał pan Favarone. Moje córki, piękne, posażne panny, wolą chałupę skleconą z kilku desek i suchy chleb niż cały mój majątek. Ten Bernardone pomieszał im w głowach. To jakieś dziwactwa. To nie dziwactwo, tylko głęboka wiara. Pani Ortolana wzięła w obronę swoje córki. One pragną naśladować ubogiego Chrystusa. Dążą do świętości najtrudniejszą drogą. Nie mogę ich za to potępiać. Gdyby każdy chrześcijanin ubierał się w stary worek i żebrał o kromkę chleba, to ludzkość prędko by wymarła. Ktoś musi pracować, siać zboże, piec chleb, szyć ubrania i żenić się. Inaczej świat rozpadnie się w gruzy. Rozgniewany pan Favarone zerwał się z krzesła i zaczął nerwowo chodzić po pokoju. Nie obawiaj się, mężu, uśmiechnęła się spokojnie pani Ortolana. Takie życie podoba się tylko nielicznym. Nasze córki, Klara i Agnieszka, należą do tych wybranych. Nie Agnieszka, tylko Katarzyna, zaprotestował mąż. Nie nazywaj naszej córki imieniem wymyślonym przez tego biedaczynę. Czy uznasz nowe imię Katarzyny, czy nie, jedno musisz przyznać. Trzeba mieć wielką odwagę, żeby dla Chrystusa porzucić wszystko. Nie wiem, czy mnie byłoby stać na taką świętość. Jak wielką wolność zdobywa człowiek, który nie pozwoli się uwikłać w światowe przyjemności. Jest wolny jak ptak i może szybować wprost w objęcia kochającego Boga. Dość! Krzyknął przerażony mąż. Mówisz tak, jakbyś zaraz sama chciała założyć habit. Możesz być o mnie spokojny. Nie teraz. Pani Ortolana podeszła do okna. Zapatrzyła się w zachwycający pejzaż Umbrii. Pan Favarone nie wyglądał na uspokojonego. Może już wtedy przeczuwał, że kiedyś po jego śmierci Ortolana i jej trzecia córka zapragną dołączyć do Klary i Agnieszki, by stać się wolnymi jak one.